No, jest to dla mnie no, po raz kolejny no, przywilej, naprawdę coś niesamowitego, że mogę się z wami podzielić i że jesteście tutaj i że poświęcacie ten czas, żeby też mnie posłuchać. Jakby nie patrzeć, mam nadzieję, że naprawdę Duch Święty dzisiaj będzie do nas przemawiał, będzie dzisiaj do nas mówił, będzie otwierał nasze oczy, nasze serca na to, co ma dla każdego z nas indywidualnie, tak? Dlatego, że to jest bardzo istotne, prawda? Budujemy się wspólnie jako Kościół, schodzimy się razem, uwielbiamy Go wspólnie razem, modlimy się razem, słuchamy Słowa Bożego, ale to jest najważniejsze to, w jaki Ty osobistą relację sobie wypracujesz z Panem Bogiem, tak? Co On do Ciebie indywidualnie dzisiaj powie, co On do Ciebie przemówi, co do Ciebie mówił podczas uwielbienia dzisiaj, jak Cię dotykał, jak Duch Święty działał, słuchajcie, to są bardzo istotne rzeczy i budują wspólnie nas samych, budują wspólnie nas jako Kościół. No nie byłbym chyba Polakiem, bym dzisiaj nie wspomniał troszeczkę o wczorajszym meczu, tak? Chyba to nie byłbym sobą, prawda? Także to chyba, bo nie wybaczylibyście mi tego, tak? Że nie wiem, kto oglądał mecz? Sporo ludzi oglądało mecz, oglądała część ludzi mecz. Ci, którzy nie podnieśli ręki, pewnie się boją, dlatego że pewnie jak Piotrek mówi, że podnieś ręki, to zaraz będzie jakieś podchwytliwe pytanie w takim razie. Na przykład, a dlaczego w tym czasie się nie modliłeś? Odpowiedź prosta, ja się cały czas modliłem, całe 90 minut. Moja wiara wzrosła. W każdym razie, za każdym razem, kiedy dochodzi do takich sytuacji w życiu, to niekoniecznie mecz jest, tak? Niekoniecznie jakieś wydarzenie sportowe, pełne emocji, prawda, takiego podniesienia jakiegoś. Możemy oglądać tłumy ludzi na stadionie, tak? Którzy gdzieś się tam gromadzą, miliony pewnie ludzi przed telewizorami i powiedzcie mi, no jak padła pierwsza bramka, to kto oglądał mecz, popatrzył tylko na nim i pokiwał głową. Nawet najbardziej cicha, nawet najbardziej skromna i naprawdę zamknięta w sobie osoba na pewno wydała jakiś okrzyk radości, tak? W jakiś sposób to pokazała, prawda, że się cieszy. Jest ta bramka, prawda? Czy jakakolwiek inna drużyna, jak kibicujemy, już abstrahuję od tych wydarzeń z wczorajszego dnia, ale odchodząc troszeczkę, są takie emocje, wyrażamy pewne emocje, prawda, w takich chwilach. Dzieje się coś takiego niecodziennego, dzieje się coś, co nas naprawdę tak no, nastawia bardzo emocjonalnie, pozytywnie. No i to jest to pytanie podchwytliwe, czy tak samo przeżywamy, kiedy spotykamy się z Bogiem? Czy tak samo reagujemy, kiedy przychodzi obecność Boża do naszego życia? Kiedy możemy spotkać się z braćmi i siostrami, tak samo jak z kolegami i koleżankami, wspólnie oglądając mecz? Czy mamy taką samą radość, kiedy spotykamy się razem jako Kościół, żeby uwielbić naszego Boga, naszego Króla, naszego Zbawiciela? Tego, że takiej bramki, jaką strzelił, to chyba nikt. Na pewno nikt. Nawet nie chyba. Takiego zawodnika nie ma, słuchajcie. Nie ma takiego, nie ma żadnego innego, któremu byśmy zawdzięczali tak wiele. I cokolwiek dzisiaj będę mówił, chciałbym, żebyśmy taki sobie pewną taką podstawę tutaj pewną dzisiaj jakby wyłożyli dość konkretnie. Nie ma żadnego imienia poza Jezusem Chrystusem. Nie ma żadnego innego Boga. Jest tylko jedna droga do zbawienia. Tylko jedna. Jest jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi. I poprzez wiarę, dzięki Jego łasce, możemy być zbawieni. Jeżeli ktoś tego tutaj nie rozumie, tak? Jeszcze może nie słyszałaś może takiej rzeczy? Może to są dla Ciebie nowe zdania, może nowe stwierdzenie? To chcę Ci powiedzieć, że Jezus za Ciebie umarł. Urodziliśmy się na tym grzesznym świecie, słuchajcie. Jako grzesznicy przyszliśmy tutaj na ten świat. Według prawa Bożego zapłatą za grzech jest
śmierć.
Ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. Amen. Jezus Chrystus zapłacił najwyższą cenę za mój i za twój i za wszystkie grzechy. Za grzechy całego świata zapłacił najwyższą cenę. On umarł właśnie za te grzechy na krzyżu. Zapłacił tą karę. I teraz poprzez wiarę w to, co się tam wydarzyło, poprzez Jego łaskę my również teraz możemy być zbawieni. I wielu chrześcijan chciało, tak, żeby na tym się skończyło. Koniec, kropka. Nic więcej, od razu idziemy do nieba. Słuchajcie, nie. To jest tak, że przychodzimy do tego poznania, do tego zbawienia. Duch Święty przychodzi do nas, dotyka nas i mówi tam, Piotrek, jedyną drogą do zbawienia jest Chrystus, zaufaj Mu. Tak? I to nie jest tak, że my od razu przenosimy się do nieba, że od razu przenosimy się do tego wspaniałego domu, który Pan Bóg nam przygotował. Jeszcze parę latek musimy pochodzić tutaj po tej ziemi. Najczęściej. Tak? statystycznie rzecz ujmując, może nawet kilkadziesiąt, kilkanaście lat. Także jeszcze mamy jakąś zadanie, jakąś pracę tutaj do wykonania na miejscu. I to nie będzie nigdy tak, że wszystkie nasze kłopoty, nasze problemy, nasze zmartwienia nagle odejdą, tak? Te ludzkie oczywiście.
Przeczytałem Piotr taki cytat. Pan nas, Pan stworzył ludzi, ale bez nas nie będziemy zbawieni.
Jeszcze raz.
Czytałem taki cytat. Pan stworzył ludzi, ale bez nas nie będziemy zbawieni. Musimy spojrzeć w Ciebie.
Tak jest. Pierwszą taką rzeczą, którą musimy zrobić przede wszystkim, to jest to uwierzyć w sercu swoim, tak? Uwierzyć to. Wyznać to, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem. Następnym krokiem takim praktycznym w Kościele, który uważam mamy, no to jest potem dać się też ochrzcić, tak? Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Także jest to na pewno bardzo konkretna rzecz. I mamy też pewną misję do wykonania tutaj na ziemi, po tym jak uznamy naszego Zbawiciela za Zbawiciela. Uznamy to, że On wykupił nas z wszelkiego grzechu, wykupił nas z wszelkich problemów i z tym, czym się borykamy na co dzień. Mamy pewną rzecz do wykonania. I od momentu, w którym uznajemy Chrystusa za naszego Zbawiciela, możemy nazywać się chrześcijanami, tak? I właśnie, to chrześcijaństwo. Ja osobiście pewnie, jak wiecie doskonale, albo niedoskonale, albo może ktoś nie wie, ja się wychowałem w rodzinie chrześcijańskiej, tak? Moi rodzice są nawróceni, odkąd miałem rok, także ja nie pamiętam w ogóle bycia poza kościołem takim właśnie chrześcijańskim, tego typu właśnie zielonoświątkowym, takim charyzmatycznym, gdzie śpiewało się podczas uwielbienia, gdzie wznosiło się ręce, gdzie działały dary Ducha Świętego, gdzie kazanie trwało półtorej, czasami dwie godziny. Akurat w naszym kościele nie było aż tak, no, ale jeżeli trzeba było przyciągnąć do dwóch godzin kazanie, to dlatego się dzisiaj, mam nadzieję, że wygodnie siedzicie. Sprawdzimy waszą wiarę, bracia i siostry. Także wychowałem się w rodzinie chrześcijańskiej, tak? I ten wyraz chrześcijanin, chrześcijaństwo pewnie obijało się w moim życiu gdzieś wielokrotnie. Po prostu to było jeden chyba z najczęstszych wymienianych słów, jakie można wymienić. Potem jak gdzieś tam w młodzieńczych latach gdzieś dorastałem, obserwowałem, że tak powiem, zaczynałem troszeczkę uruchamiać swoje szare komórki i stwierdziłem, że mózg jest po to, żeby go używać, prawda? Więc zaczynałem analizować pewne rzeczy. Zaczynałem obserwować, że chrześcijanie, nie wszyscy, którzy się nazywają chrześcijanami, można ich wrzucić do jednego worka, że tak powiem, tak? I zaczynałem bardzo mocno analizować w pewnym etapie swojego życia, czym tak naprawdę to chrześcijaństwo jest. Co to znaczy, że ja nazywam się chrześcijaninem? Co to znaczy, że na co dzień inni mogą mnie nazwać chrześcijaninem? Że inni patrząc na mnie, to będzie ciężkie, że inni patrząc na mnie będą mnie widzieli chrześcijanina. Oni powiedzą, słuchaj, to jest chrześcijanin. Może nie użyję dokładnie tego słowa, prawda, bo może go nie znają, ale będą, że tak powiem, innymi słowami określali, prawda, że to jest człowiek, który tam, on żyje inaczej, prawda, on ma Chrystusa w sercu, bo przynajmniej tak mówi. Co to tak naprawdę znaczy i jak to ma wyglądać? I stwierdziłem jedną taką bardzo podstawową zasadę, taką pewną bardzo taką obserwację swoją, na podstawie może swojego doświadczenia, na podstawie, myślę, szczególnie Nowego Testamentu, a mianowicie to, że chrześcijaństwo jest to bardzo praktyczna rzecz. To jest coś bardzo praktycznego w naszym życiu. Chrześcijaństwo trzeba w pewien sposób jakby praktykować. Chrześcijaninem trzeba być. I tak samo jak wyznajemy to, że ja jestem na przykład, nie wiem, mechanikiem samochodowym, no nie jestem mechanikiem samochodowym, no ale załóżmy, że jestem mechanikiem samochodowym, to nie będzie kłamstw, to jest przykład, tak? Że jestem mechanikiem samochodowym, tak i mówię, że jestem mechanikiem, więc mówiąc, że jestem mechanikiem, wykonuję pewne rzeczy jako mechanik samochodowy, tak? Mówiąc, że jestem lekarzem, tak? Jestem doktorem habilitowanym, nie wiem, i mam jakieś tam medyczne wykształcenie, prawda? To znaczy, że co, że studiowałem bardzo dużo, że się bardzo dużo uczyłem, teraz prawdopodobnie pracuję w szpitalu, tak? Codziennie budzę się rano, idę do pracy i, nie wiem, przepisuję leki albo coś takiego, tak? Jak ktoś mówi, że ma jakiś inny zawód, jest stolarzem na przykład, taki mlijny zawód, tak? No to prawdopodobnie jutro wstanie gdzieś o 7 rano, zje śniadanie i pójdzie co robić? Na chleb. Jeżeli mówisz, że jestem chrześcijaninem, to też coś oznacza. I ile razy zastanawiałeś się w swoim życiu, co to znaczy w swoim życiu, że ty nazywasz się chrześcijaninem tak naprawdę? I w jaki sposób, co definiuje tak naprawdę w twoim życiu i co sprawia, że ty możesz naprawdę nazywać się chrześcijaninem w danym momencie? Dlatego, że uważam, że to, co powiedziałem na samym początku, nie ma, tak jak śpiewaliśmy, prawda, nie ma w innym zbawienia, prawda, jest tylko w imię Jezusa Chrystusa możemy być zbawieni. Przyjmujemy ten dar łaski, tak, przychodzimy do Niego, mówimy: Panie, zbaw mnie, ja zgrzeszyłem, zrobiłem wiele złych rzeczy, potrzebuję Twojej łaski, nie jestem w stanie sam zasłużyć na zbawienie, na to życie wieczne. To zdarza się ten moment, uważam, że w tym momencie jest zapisane nasze imię w Księdze Żywota, tak, że z którego już tam nic nie jest w stanie wyrwać, jeśli ono jest tam zapisane. No ale potem przychodzi poniedziałek, 8 rano. Potem się budzimy następnego dnia i co się z tym faktem dzieje dalej? I załóżmy, podejrzewam, że w 99% przypadków jest tak, że w 99% przypadków jest tak, że zaraz po nawróceniu jest jak słuchajcie, jak no, podczas takiego zakochania, prawda, w związku. Jest wszystko tak, wszystko w kolorowych barwach. Nie widzimy żadnych problemów, tak? Rozumiemy to, że Pan Bóg nam przebaczył, cieszymy się z tego, jest super, jestem człowiekiem zbawionym, znalazłem sens w życiu, tak? Jest ta radość, jest ta euforia, jest ten krzyk jak po strzelonej bramce wczoraj, tak? Są te emocje, jest tak fajnie, tak? Ale wiemy dobrze, że słuchajcie, wczoraj wygraliśmy 2-0. Daj Panie Boże! No. Z Argentyną też sobie poradzimy. I nawet, słuchajcie, jeżeli tutaj byśmy obstawiali, tak, i dojdziemy do tego ćwierćfinału, tak, i może tam odpadniemy, albo może dalej, nieważne. W każdym razie te mistrzostwa świata się skończą, tak? Ci piłkarze wrócą do domu. My będziemy wspominali, będziemy pewnie opowiadali o tym przez najbliższe x miesięcy, co będziemy, ale fajnie było, w końcu ci Polacy może coś osiągnęli, tak? Nawet jeżeli zajdziemy wysoko. Ale będą mijały lata, i kolejne lata, my będziemy opowiadali swoim dzieciom, słuchajcie, wiecie, co się wydarzyło w 2022 roku na Mistrzostwach Świata w Katarze? A kojarzycie takiego piłkarza Lewandowskiego? No, słyszeliśmy o nim. A potem ich dzieci, no znowu czekały na taki 2022 rok. A się znowu coś kolejnego wydarzy. I bardzo często, słuchajcie, a bym powiedział, że w większości przypadków bardzo podobnie to wygląda w naszym życiu również w chrześcijaństwie. Że przychodzimy, mamy euforię, jest radość, ale mijają lata, słuchajcie. Mija takie coś, że się pewne rzeczami zaczynamy oswajać w pewien sposób, tak? Zaczynamy się pewne stawać dla nas jakimiś standardami w naszym spojrzeniu na świat, tak? Już przyjęliśmy to, ta euforia radości wróciła, ale wróciła też praca, wróciły problemy wychowawcze z dziećmi, wróciły może jakieś czasami problemy zdrowotne, może jakieś konflikty w rodzinie nagle się też pojawiły z tego powodu i tak dalej. I nagle wpadamy w ten wir, można by powiedzieć, takiej codzienności. I chciałbym wam powiedzieć, że właśnie w tym wirze tej codzienności, wtedy, kiedy dzieje się wokół nas tak wiele, i kiedy doświadczamy tych wszystkich rzeczy dookoła nas, właśnie wtedy musimy dobrze pamiętać, że jesteśmy chrześcijanami. A że jesteśmy chrześcijanami, za tym idą pewne praktyczne rzeczy. I teraz najpierw otworzymy sobie Ewangelię Mateusza, rozdział 19, słuchajcie. To jest taki werset, który bez mała mi się przyśnił dzisiaj w nocy. Miałem inny przygotowany, ale... Znaczy mam nadal przygotowany inny werset, ale stwierdziłem, że go wkleję tutaj. Wkleję go na początek i na szybko Adamowi tutaj podałem, żeby to też przygotował, wyświetlił. Jest to bardzo znana nam historia, myślę. XIX rozdział od 16 wersetu. Kto ma Biblię, to zachęcam do otwarcia albo uruchomienia w telefonie, albo jeżeli nie masz, to mamy wyświetlone, mamy taki luksus, słuchajcie, 21 wiek. Wspaniale, nie? Adam wykonuje świetną robotę, prawda? To wszystko Adam tutaj, Szymon teraz mu pomaga też przy tym, także zaraz tutaj Szymon też będzie odpalał takie rzeczy. Także słuchajcie, naprawdę się robi fajnie. I oto ktoś przystąpił do niego i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? A on mu odrzekł. Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Mówi mu, których? A Jezus rzekł. Tych: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czcij ojca i matkę i miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec. Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Czegoż mi jeszcze nie dostaje? Rzekł mu Jezus. Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. Można by powiedzieć, bardzo taka sytuacja troszeczkę może nawiązująca, może trochę analogiczna do tego właśnie, co w wstępie zacząłem mówić. Mamy tutaj sytuację taką, w której przychodzi do Pana Jezusa pewien młody człowiek. Tyle o nim wiemy, tak? Ja też jestem młody człowiek. Przychodzi do Pana Jezusa. Myślę, że do końca tak naprawdę nie zdając sobie sprawy, w kim Pan Jezus jest, co się później w dalszej części tej historii tutaj nam okazuje. Niemniej jednak od samego początku mówi do Niego: nauczycielu. Tak? Przychodzi młody człowiek i mówi do Pana Jezusa: nauczycielu. Czyli Pan Jezus uznaje go już za kogoś ważnego. Tak? Nauczycielem jest ktoś, kto uczy, prawda? Ktoś, kto naucza. I mało tego, żeby nazwać kogoś nauczycielem, to trzeba go też uznać jako nauczyciela. Tak? Po świecie jest to dość proste, dlatego że się generalnie wyrabia odpowiednie papiery, uczy się x lat też i potem się uczy w szkole, tak? No i ma się tam status nauczyciela, tak? No i wiem, to jest nauczyciel w tej szkole, prawda? Zanim jest to sformalizowane. Ale w tamtych czasach to tak nie było. Pan Jezus nie chodził z certyfikatem mówiącym: ja jestem nauczycielem, tak? Słuchajcie, studiowałem tyle i tyle, mam jakieś tam tytuły naukowe, tak? On był nauczycielem z innego powodu, bo ludzie widzieli w nim, prawda? Autorytet taki, jaki ma, nosi ze sobą nauczyciel. I ten młody człowiek przychodzi do niego, mówi: nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? Można by powiedzieć, bardzo dobre pytanie, tak? Można by powiedzieć, bardzo fajne stwierdzenie, bardzo fajne pytanie, bardzo słuszne w przypadku, myślę, każdego człowieka. I Pan Jezus mu odpowiada, tak? Opowiada mu, tylko odpowiada w taki bardzo fajny, mądry sposób tutaj. Odpowiada mu: słuchaj, przestrzegaj przykazań. Powiedział doskonale, co tak naprawdę drzemie w sercu tego młodego człowieka. Wiedział doskonale o tym, że kiedy mu powie: przestrzegaj tych przykazań, to mu odpowie co? Że ja już to robię. Że ja już to robię. I potem Pan Jezus do niego mówi: to w takim razie, jeżeli chcesz być doskonały, tak, to idź i sprzedaj wszystko, co masz. Pan Jezus wiedział oczywiście, że ten młodzieniec miał pewien, no, był dość bogaty. Albo bardzo bogaty. Wiem, że był bogaty. I wtedy to już tak łatwo nie przyszło. Także jest pewna różnica, i myślę, że jedną z takich głównych rzeczy, którą chciałbym zaznaczyć z tej historii, jest to, że jest pewna różnica między teorią a praktyką. Jest pewna różnica między tym, kiedy mówimy: ja jestem chrześcijaninem, a naprawdę praktykuję to każdego dnia, że naprawdę jestem chrześcijaninem. Mogę wiedzieć doskonale o tym, co to znaczy przestrzegać przykazań, tak jak ten młody człowiek. Kiedy Pan Jezus mu wymienił te przykazania, które musi robić, których, albo czego nie może robić. I bardzo ciekawą rzeczą jest tu w 19 wersecie, kiedy mówi, że czci ojca i matkę i miłuj bliźniego swego jak siebie samego. On odpowiada: to przecież wszystko ja robię. Tak? I wiecie co, ja myślę, że ten młody człowiek, on tak myślał naprawdę, że on tak robi wszystko. On tak myślał, tylko wiecie, ta pewna jakaś wiedza, już pewne jakieś obycie się z tym prawem mojżeszowym przez całe jego życie, tak? To, że musiał pewnie te 10 przykazań wytłuc na blachę w wieku tam kilku lat, musiał to wyznawać, chodzić do synagog, uczęszczać i tak dalej, i to wszystko, że tak powiem, na co dzień stało się pewną jakąś taką teorią. I wierzę w to, że on, jak odpowiadając Panu Jezusowi, że jak on powiedział, że ma miłować bliźniego swego jak siebie samego, jakby powiedział, że tak, że ja to robię, to że on tak myślał, że on to robi. Tylko macie jedną taką zasadniczą rzecz, Pan Jezus powiedział. W takim razie idź i sprzedaj wszystko, rozdaj tym swoim bliźnim, który powiedziałeś, że ich miłujesz przed chwilą.
Ciężka praca.
I nagle... Patrz. On przed chwilą powiedział, że ja miłuję bliźniego swego jak siebie samego. Tak samo jak miłuję siebie i to, że ten standard mój, w którym żyję, który mam na co dzień w swoim życiu, chcę, żeby tak każdy mój bliźni takie coś miał. Jeżeli miłujesz bliźniego jak siebie samego. Pan Jezus mówi, idź i sprzedaj wszystko i rozdaj. I to już okazuje się jednak, że poprzeczka troszeczkę za wysoko. Także to jest taka historia, która mi przyszła właśnie do głowy, która myślę, że uzmysłowi nam to, że czasami mówimy na siebie, że jesteśmy chrześcijanami, tak? Że uznajemy się i nawet głośno czasami na tym możemy potrafimy powiedzieć. I zawsze jest tak, że tymi chrześcijanami naprawdę powinniśmy się nazywać. Nie chcąc tutaj oczywiście jakoś oskarżyć to jakoś coś takiego, prawda? Dzielę się z wami tutaj pewnymi swoimi obserwacjami. Myślę, że też mówię też trochę o sobie, tak? Dlatego, że tak jak wspomniałem na samym początku, ja również w swoim życiu na pewno niejednokrotnie przechodziłem przez pewne etapy, w których pewne rzeczy stawały się pewną normą dla mnie, tak? Wiecie, no... Większość z was ma doświadczenie z jakimś innym kościołem, przynajmniej jednym, tak? Kościołem katolickim pewnie większość z nas, Polaków, ma, tak? Doświadczenie. Ja tego doświadczenia nie mam, na przykład, tak? Ja nigdy nie byłem, znaczy byłem w kościele katolickim, byłem i przyznam się wam bez bicia, nie wiem, czy byłem, czy 10 razy byłem na jakiejś mszy, nawet nie. I podejrzewam, że jakbym tak dobrze policzył, to ze 3 to były pogrzeby i ze 4 wesela może, prawda? Albo na odwrót, coś w tym stylu. Także ja nie miałem nigdy czegoś takiego, że byłem jakiś obarczony właśnie jakimś takim, historiami, jakimiś rzeczami z poprzedniego kościoła, bo można powiedzieć, wychowany od razu po chrześcijańsku. W bardzo fajnej chrześcijańskiej rodzinie, tak? I czytaliśmy Biblię prawie codziennie, chodziliśmy do kościoła co niedzielę, tam słuchaliśmy żywe Słowo Boże na co dzień, co niedzielę, czy tam nawet w ciągu tygodnia. I wiecie, pewne rzeczy, jak się tak już zasłuchuje, no to one po prostu wpadają, prawda? Na szkółkę niedzielną chodziłem, prawda, też uczyłem się wesetów na pamięć. Ale wiecie, co nam jak to jest teoria, praktyka. I wiele razy było tak w moim życiu, że nagle stwierdzałem, no tak, ja nawet ten werset znam na pamięć, tak? Ja nawet werset znam, z wersetów nauczyłem się ich tyle i tyle. I słuchajcie, tylko co to znaczy, że ja znam te wersety? Co tak naprawdę, jakie to ma znaczenie w moim życiu, że ja znam wersety na pamięć? Albo że ja wiem, że trzeba czytać Biblię, tak? Albo wiem, że trzeba się modlić. Wszystko sprowadza się do bardzo głębokiej relacji z Bogiem. I to właśnie do tego, co następuje zaraz w momencie, kiedy przychodzimy do Boga i wyznajemy Mu to, że chcemy, żeby On był królem w naszym życiu, żeby On nas zbawił, żeby On nas wyrwał. I słuchajcie, i o tą relację trzeba dbać. Wtedy właśnie zaczyna się taki proces, który się nazywa właśnie chrześcijaństwem i on jest bardzo, bardzo praktyczny. Także pierwszą rzeczą, którą chcemy, żebyśmy sobie zapamiętali po dzisiejszym, tak, to jest to, że jest różnica między teorią a praktyką. Taka prosta rzecz. Ale tak jak nas z Tomkiem rozmawialiśmy ostatnio, chyba w poniedziałek, że mówię, że ja kiedyś sobie przyjąłem coś takiego, takie myślenie, że jak usługiwałem w poprzedniej społeczności, żeby każdej niedzieli, każdy, kto przychodzi na nabożeństwo, wyniósł jedną rzecz, która jakoś zmieni jego życie, albo wpłynie jakoś na jego życie, albo zmieni troszeczkę myślenie, albo przybliży go do Boga, albo ją do Boga, tak? Jedną rzecz. Jeżeli chodzimy regularnie do kościoła, są 52 niedziele w roku, to przez rok, słuchajcie, mamy 52 zmiany. 52 zmiany. Jedna tylko. Przychodzicie w niedzielę do kościoła, tak? Przychodzicie na kazanie, czy podczas uwielbienia. Że jedną rzecz, że dzisiaj wychodzę po nabożeństwie i dzisiaj do mnie przemówiło ta jedna rzecz, tak? Dlatego staram się zawsze jakoś tak wypunktować, chociażby jakąś jedną taką, albo ze dwie rzeczy takie, które żebyście zapamiętali, no nie? Jest różnica między teorią a praktyką i ona jest naprawdę bardzo rzeczywista i każdemu może się nam przydarzyć, że gdzieś w tym natłoku obowiązków, gdzieś w tej codzienności zaczniemy pewne rzeczy robić. I myślę, że gdyby tak się też nie działo, to większość listów Pawła również by nie musiała zostać napisana. Większość listów Pawła by tak naprawdę nie miała żadnego zastosowania. Gdyby tak się z ludźmi nie działo, tak jak się właśnie z nami dzieje, czy tak jak się działo w czasach nowotestamentowych. Bo jakby nie patrzeć, listy Pawła ja uważam za naprawdę mega, mega praktyczne listy. Apostoł Paweł pisze bardzo dużo praktycznych rzeczy, zaleceń, co dobrze jest zrobić, czego trzeba unikać, z czym trzeba walczyć, co przyjmować. Bardzo proste zalecenia pisze, może proste, nieproste, niektóre mogą być dość trudne, ale w bardzo praktyczny sposób je obiera w słowa, tak? I możemy taki przykład dzisiaj, jeden fragment chciałem, on jest dość długi tutaj, ja nie wiem, i spróbujemy, może zaczniemy go kiedyś, może dokończymy, ale chciałbym z listu do Efezjan właśnie dzisiaj, żebyśmy otworzyli na 4 rozdziale, 24 werset. Możemy od 22 w zasadzie, tyle jak chciałem ten 24, żeby tak tło pewne zarzucić. Możemy od 22 na przykład, też to fajnie zabrzmi. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze i odnówcie się w duchu umysłu waszego, obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Razie stop. Piękny werset. Kto się zgodzi, że piękny werset? Cudowny werset. Na szkółkach niedzielnych właśnie takich wersetów się uczyliśmy. Nasze dzieci się uczą na szkółkach niedzielnych też takich wersetów. I czytamy piękne słowa, obleczcie się w nowego człowieka. Wyobrażamy sobie, jestem nowym stworzeniem, jestem nowym człowiekiem, tak? Super. Tomasz, zgadzam się, to 100% zgadzam się z apostołem Pawłem. Nie myli się. Że mamy się przyoblec w nowego człowieka. I wiecie co? I bardzo często w naszym chrześcijaństwie na tym wersecie byśmy generalnie chcieli skończyć, postawić kropkę i sobie przypisać do tego wersetu jakieś swoje zrozumienie tego. Co tak to naprawdę znaczy? Co tak to naprawdę znaczy, że mam przyobleć się w nowego człowieka? I mówimy, Panie Boże, Ty mnie poprowadź. Duchu Święty, Ty nie prowadź, co to znaczy. Nie mówię, że to jest źle tak się modlić, tak? Ale chcielibyśmy, żeby to było takie, już wiemy, że mamy się przyobleć nowego człowieka, jest to dla nas pewna taki powiązany z jakimś takim mistycyzmem troszeczkę, prawda? Z czymś takim nowym, takim wspaniałym. Nie wiemy, co tam będzie po drugiej stronie, jak przejdziemy, prawda? I staniemy się tym nowym człowiekiem. Tak bardzo byśmy chcieli, żeby to takie było właśnie, żeby tu już była kropka, tak? A dalej, żeby to wszystko było takie bardziej związane z naszą już osobistą relacją z Bogiem, że już tylko Pan Bóg nas poprowadzi, tylko Duch Święty będzie mi mówił, prawda, co to tak naprawdę znaczy, przyoblec się w nowego człowieka. Apostoł Paweł, mimo że on napisał te słowa, tak? W kolejnych wersetach bardzo prosto, w bardzo praktyczny sposób tłumaczy nam, co to znaczy przyoblec się w nowego człowieka. Czytamy bardzo praktyczne rzeczy w Słowie Bożym, co to znaczy, że ja mam być nowym człowiekiem, że ja mam się przyoblekać w nowego człowieka. I czasami, ja bardzo lubię warszawskie wydanie Słowa Bożego, tak? Bardzo często też może to jest spowodowane tym, że mamy takie śródtytuły, prawda, w Biblii Warszawskiej. Nie wiem, czy jeszcze dużo ludzi używa tego warszawskiego przykładu, czy tylko ja. Dobra, to nie ma. A też macie śródtytuł po 24 wersecie w swoich Bibliach? Też jest śródtytuł, tak? Właśnie, i te śródtytuły, one są bardzo fajne, bo pomagają nam zapamiętać, gdzie co jest, dają nam pewien obraz na taki, co tam będzie mniej więcej w tym fragmencie. Nie wiem, jak tutaj w tym przypadku akurat. Uważam, że w pewnym sensie to rozbija pewien kontekst tego listu. Dlatego, że pisze tak, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga, sprawiedliwości i świętości prawdy. Te piękne, fajne, górnolotne, można by powiedzieć, takie głębokie słowa. Potem w 21 mamy Wyjaśnię, czyli co mamy dzisiaj zrobić? Czyli po prostu, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę. Każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. 26 werset. Kolejną rzecz. Skoro macie się przyobledz do nowego człowieka, gniewajcie się, lecz nie. Nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Kolejny werset. Co mamy robić? Nie dawajcie diabłu przystępu. Bardzo konkretna rzecz. 28. Jeszcze bardziej konkretna. Kto kradnie, niech kraść przestanie. A niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. 29. Bardzo konkretne rzeczy, słuchajcie. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych. Ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Kolejna bardzo konkretna rzecz. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Na razie zatrzymam, bo tam jest bardzo dużo tego wszystkiego, tak? Nie przełkniemy tego na raz. Apostoł Paweł w bardzo prosty sposób wyjaśnia nam, co tak naprawdę znaczy przeobleczenie się w nowego człowieka. I żeby była jasna sprawa, powrócę też do pewnego tutaj takiego fundamentu, który chciałbym właśnie na początku, żebyśmy zrozumieli. Wykonywanie tych rzeczy, tych praktycznych rzeczy, ma tylko sens, tylko i wyłącznie, kiedy uznamy, że Jezus Chrystus jest naszym Panem i Zbawicielem. To musi być ten fundament, tak? To musimy to wszyscy uznać, tak? Że jeżeli Jezus jest moim Panem i Zbawicielem i rozumiem, na czym polega Jego łaska, chociaż w pewnym stopniu, tak? Bo to Jego łaska jest niepojęta Boża, to nie jest możliwe do zrozumienia dla nas wszystkich. Kiedy rozumiem to, jak wiele miłości nam okazał i że my też Go kochamy i też chcemy Go kochać i każdego dnia wyznajemy Mu tą miłość, to chcemy przeoblekać się w nowego człowieka, a co znamienicie? Chcemy odrzucić wszelkie kłamstwo. My chcemy nie grzeszyć podczas gniewania się, tak to nazwę, tak? My chcemy nie kraść. My chcemy nie wypowiadać nieprzyzwoitych słów. My chcemy to robić dlatego, że kochamy naszego Stwórcę, kochamy naszego Boga, naszego Zbawiciela. My chcemy to robić. To wypływa z naszego serca. Niemniej jednak to, że chcemy coś zrobić, a to, czy zrobimy to coś, to też są dwie różne rzeczy. I często jest tak, słuchajcie, że no, jak to się mówi, takie przysłowie było, że dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. Tak? Chęci to można mieć. Możemy chcieć wygrać z Argentyną
w środę.
Możemy chcieć wiele rzeczy. Chcemy mieć to i tamto, chcę. Mało tego, słuchajcie, ja tam mając taki zawód, jak mam teraz i tak dalej, rozmawiam z wieloma ludźmi i wiele razy słyszałem, słuchajcie, że ja chcę coś zawodowo osiągnąć, tak? Że ja chcę być jakimś dyrektorem, ja chcę być jakimś menadżerem, ja chcę być kimś tam. Ja bardzo lubię, jak pracownicy w ten sposób podchodzą, prawda, że mówię, że wręcz zachęcam ich do tego, żeby robili karierę, tak? Żeby się rozwijali. Tylko że w 90% przypadków to jest tak, że oni chcą, ale nic z tym nie robią. My chcemy widzieć niesamowite rzeczy w naszym życiu, ale co my z tym robimy? I to przypomina się taki przykład. Jak byłem w pierwszym takim, no jak wyjechałem do Irlandii z żoną i byliśmy w kościele, tam bardzo fajnego pastora i Irlandczyka, i on opowiadał taką historię swoich znajomych. Opowiadał historię swoich znajomych, do których, zagmatwam troszeczkę, no. Jego kolega, też inny pastor z innego zboru, też poszedł ich odwiedzić, tak? To byli taka grupka znajomych, trzy osoby, tak? No i opowiedział o swoich znajomych, z którymi tych dwóch pastorów nie miało z tym małżeństwem żadnego kontaktu przez wiele lat, tak? Pamiętają się z lat, kiedy wspólnie się nawrócili razem, tak? I tak dalej, potem się rozjechali, prawda? Ten mój pastor, on pojechał wtedy do jednego miasta, tamten został pastorem jeszcze w innym mieście, a tamci po prostu gdzieś, no wiecie, bywa w życiu, że się traci kontakt z kimś, tak? Są takie sytuacje. No i po wielu latach jeden właśnie z tych pastorów idzie odwiedzić właśnie to małżeństwo, bo tam był jakoś w pobliżu, to było w Szkocji. Jedzie gdzieś tam na północ, no i odwiedza ich. I wchodzi do ich domu, oczywiście się ucieszyli, wszystko super. Wszedł do ich salonu i tak dalej. Słuchaj, my właśnie kończymy przygotowywać obiad, prawda, i tak dalej. Daj nam 5 minutek i już zaraz przyniesiemy tylko to jedno. No i w momencie, wiecie, jak to czasami jest, jak się idzie czasami gość, nie wiem, czy byliście w takiej sytuacji, że nagle znajdujecie się sami w pokoju, w salonie u kogoś, tak, albo gdzieś, takie parę minut, wiecie, oczekiwania. No więc on stał, zobaczył piękna półka z książkami, jakieś obrazy, jakieś ten, i tak podchodzi, zawsze tak patrzeć sobie po prostu, wiecie, to jakieś zdjęcia dzieci, prawda, i tak dalej. No i nagle przykuło jego uwagę pewna ramka, prawda, z takim pięknym listem, bardzo ładnie ozdobiona, jedna z największych wyrzut, taka rzucająca się w oczy tam, prawda, jakby to znowu jakiś taki ołtarzyk, prawda. No i podchodzi i czyta, prawda, a to jest proroctwo, które oni otrzymali od jakiegoś pastora gdzieś tam kiedyś, o tym, że będą mocno działali w służbie uzdrawiania ludzi. Tak, że Pan będzie ich używał do uzdrowienia ludzi, że będą się modlili, będą nakładali ręce na chorych, a oni będą uzdrowieni, tak, nie wiem, tak spłaszczając to. I data była. I data była miejscowość, i data 15 lat wstecz, od tego momentu, kiedy to się wydarzyło. Więc jak on to przeczytał, a że jako pastor, prawda, i bardzo przeżywający pewne rzeczy, zobaczył, że 15 lat temu oni dostali takie słowo, on się z nimi nie widział, nie ma żadnego kontaktu, jak oni weszli, wiecie, z tym jedzeniem do tego salonu tam, prawda, i tak dalej, żeby nakryć, to on pierwszy co mówi, słuchajcie, no wspaniale, mówi, słuchajcie, jak wasza służba uzdrowienia wygląda teraz na ten moment. A tak spojrzeli. O jakiej służbie ty mówisz do nas? No my to przecież dostaliście słowo od Boga, prawda, że będziecie się modlili o chorych, oni będą uzdrowieni. A, no tak. Nie, no to my jeszcze czekamy. My jeszcze czekamy, tak? My jeszcze czekamy na ten znak od Boga, że już mamy to robić, tak? O ile osób się, z tego co pamiętam, spadło pytanie, o ile osób się modliliście do tej pory? To nie potrafili wymienić jednej, nie? Także wiedzieć coś i chcieć. Nie jest tak, że oni nie chcieli tego. To nie jest tak, że oni mówili nie. Nie powiesiliby tego, słuchajcie, w salonie jako coś najpiękniejszego, coś, co rzekomo miało być pewnym drogowskazem w ich życiu. Tak? Chcieć, a to robić, to są dwie różne rzeczy. Dlatego, że kiedy zaczynamy coś robić, tak, to najczęściej kosztuje nas to trochę wysiłku. Chcenie najczęściej poza kilkoma sekundami tego, że pomyślałem o tym, że coś chcę, tak, no to na tym zazwyczaj się kończy. Ale kiedy chcemy naprawdę coś osiągnąć i zobaczyć coś w naszym życiu, będzie to wymagało pewnych bardzo praktycznych rzeczy. W życiu codziennym, czy chcesz zmienić zawód na przykład, tak, i zostać może tym stolarzem, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, tak, co trzeba zrobić? Trzeba iść i się nauczyć tego rzemiosła, tak. Trzeba się nauczyć bycia stolarzem, poznać, co to jest, o różnych rodzajach drewna się nauczyć, prawda, i tak dalej, jak się to obrabia, całą technikę, bezpieczeństwo przy tym wszystkim, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chcemy być chrześcijanami, również pewne rzeczy będziemy wykonywać, bo będziemy chcieli je wykonywać, ale to nie znaczy, że one będą bez żadnego wysiłku dla nas. I dlatego właśnie apostoł Paweł, uważam go za bardzo takiego praktycznego apostoła, który bardzo w praktyczny sposób zachęca nas do pewnych rzeczy. Czytamy, że mamy odrzucić wszelkie kłamstwo, tak? I mamy być szczerzy pośród siebie. Jakie to jest piękne, słuchajcie. Kiedy ludzie by widzieli to, prawda, że i było to z taką rzeczą, którą ludzie by rozpoznawali w nas jako chrześcijanach, że my zawsze jesteśmy szczerzy. Tak? Że ten człowiek, on nie będzie kłamał. Że ten człowiek nie będzie przekręcał. że nawet nie będzie robił jakichś tam, wiecie, takich zabiegów. Tak fajnie to nazwał. Fajnie to nazwał kiedyś taki pracownik, z którym kiedyś pracowałem, sprzedawca. I był pewien kłopot z samochodem. Sprzedawca samochodów, tak? No, on sprzedawał samochody do flot dużych, takich, no, tam po kilkadziesiąt sztuk. No i miał takich klientów, o których zawsze bardzo dbało, to żeby te relacje były, wiecie, bardzo dobre, bo to nie była sprzedaż jednej, dwóch sztuk, tylko było 20, 30, 50, czasami 100 sztuk, prawda? Także tam z tymi wszystkimi właścicielami tych flot, menadżerami musiał się dobre kontakty mieć i pilnować, żeby tam przypadkiem w relacjach biznesowych, żeby tam nic przypadkiem się nie działo. No i był pewien kłopot z jednym z samochodów się tam przydarzył. Trafił na warsztat 50 razy, tak? Coś cały czas się nie działo, nie działo. W końcu wyszło, co się wydarzyło, że jeden z mechaników gdzieś coś zrobił nie tak. Nie wnikam już w szczegóły techniczne. Coś było nie tak. No i przychodzę do niego i mówię, słuchaj, on miał Dave, tak? No to pod Irlandii było. Dave, słuchaj, mówię, znaleźliśmy kłopot, no nie? No, mówię, o, fajnie, to jaki ten kłopot? Oni tu już dzwonią do mnie, prawda, i tak dalej, co się dzieje z tym samochodem. A ja mówię, no, tam był taki trudny temat, bo mówię, no, jeden z naszych mechaników tam ze 3-4 miesiące temu coś źle zrobił, no nie? I mówię, no i to powodowało to, że oni mieli taki kłopot. To, i on mówi do mnie, to słuchaj, Piotrek, to powiemy im tak, no nie? I słuchajcie, no, nie pamiętam dokładnie, jak on obrał te słowa, tak? On tam w pewnym sensie powiedział też, że przyznawał się w tym wszystkim do tego błędu, tak? Że to było po naszej stronie, ale to było, taka otoczka była wokół tego zrobiona, że to wszystko, ten błąd stało tak jakby znikał po prostu, wręcz tak rozpływał się w tej całej historii, prawda? Nie wiem, czy spotkaliście się kiedyś z taką sytuacją, no nie? Ja mówię do niego taki przerażony, bo to było zaraz po tym, jak zacząłem pracować w branży motoryzacyjnej. Ja mówię do niego, ale mówię, Dave, ale to będzie kłamstwo. Nie, Piotrek mówi, my nie kłamiemy. My tylko naginamy prawdę. Także nawet czasami w ten sposób można popatrzeć na to, tak? Już nie mówię, że ktoś znalazł tutaj jakimś kłamcą, że kłamie tam równo, wiecie, cztery oczy patrzy i po prostu tam ten. Ale kłamstwo jest, uważam, jest bardzo takim tematem, myślę, który poniekąd dotyczy każdego z nas, słuchajcie. Dlatego, że myślę, że nie ma tutaj na tej sali osoby, która nie zadała sobie takiego pytania gdzieś z tyłu głowy, czy powinienem jej i jemu o tym mówić? Czy powinienem się przyznać do tego? Myślę, że większość, podejrzewam, że wszyscy, no ale może niektórzy nie, może nie, tak, może mam błędne wyobrażenie, może jednak nie mieli takiego zdarzenia, tak? Także to odrzucenie tego kłamstwa to jest pewna świadoma czynność, którą musimy wykonać. Musimy sobie zdać z tego sprawę, że niektórzy mają większy oczywiście z tym kłopot, niektórzy będą mieli dużo mniejszy z tym kłopot. Niemniej jednak jest to pewna rzecz, którą Pan Bóg nie chce, żeby występowała w Kościele.
Nie można nikogo przyznać.
Tak. Z drugiej strony, mówienie zawsze prawdy, tak, bo to uważam, że to też jest drugą stronę, żebyście też źle nie zrozumieli. Prawdę też trzeba umieć powiedzieć i nie naginać jej tutaj w żaden sposób. Tak? Tylko mówienie prawdy też, to też jest umiejętność. Bo czasami prawdą to można naprawdę komuś bardzo poważną krzywdę wyrządzić. I widziałam takich ludzi, którzy zatłukli swoich współmałżonków, współmałżonki Biblią po głowie, tak? Przecież prawdę mówili. Pójdziesz do piekła, jak się nie nawrócisz. To prawdę powiedzieli, to jest prawda, tak? Pójdziesz do piekła, jak się nie nawrócisz. Mówiłem, mówię, słuchaj, to ty po prostu bierzesz Biblię i tłuczesz po głowie. No nie tak to wygląda. Dlatego zanim zaczniecie mówić prawdę i tylko prawdę, zalecam każdemu, żeby chwilkę się rozważył słowo, co to jest właśnie mówienie prawdy, tak? Żeby to też umieć zrobić. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. I tutaj jest kolejna takie, myślę, rzecz, która jest godzina w ogóle, żebym nie przeciągnął za bardzo.
Nie, nie szkodzi.
Nie, do dwóch godzin jeszcze trochę brakuje.
Do dwóch godzin brakuje jeszcze, a to dobrze, to mnie pocieszyłeś. Bo ten, ten fragment jest taki, że tutaj no, generalnie notatek i tego wszystkiego, to z tego to ja mam no, dużo. W każdym razie gniew. Kolejnym takim tym. Czytamy sobie ten werset. Przewlekcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga, sprawiedliwości, świętości i prawdy. No i wiemy o tym, że mamy się nie gniewać. Tak? I mamy wyobrażenie chrześcijanina najczęściej, tak? Jako osobę taką bez mała już lewitującą, prawda, parę centymetrów nad ziemią, już nie dotykającą ziemi, tak? Która jest ostoją spokoju, tak? Nie jest w stanie nic cię wyprowadzić z równowagi. Na każde, wszystko, cokolwiek ci dzieje, to ty ze spokojem, z taką łagodnością odpowiadasz i tak dalej. Ja chciałem powiedzieć, że Słowo Boże tego nie naucza. A wręcz Pan Jezus, z którego mamy czerpać przykład, tak? W momencie, kiedy wparował do świątyni, wiecie, co on tam wyprawiał? I myślę, że to było, przepraszam, uważaj, ja tylko wywrócę ten stół. Uważaj na nogę, bo zaraz ci coś spadnie. Myślisz, że to tak to wyglądało? Ja myślę, że jak on zobaczył, co się dzieje z domem Bożym, tak? To wpadł w furię po prostu. On się naprawdę wkurzył wtedy, jak wszedł. Jak tam wparł i powiedział, co wy żeście tutaj nawyprawiali? A ty sami wiemy, że był bez grzechu. Także gniew, słuchajcie, to też jest pewną naturalną reakcją ludzką. I myślę, że gniewać możemy się na wiele rzeczy. Tak? Możemy się gniewać na to, co się dzieje za naszą granicą. Możemy się gniewać, kiedy dzieje się niesprawiedliwość. Możemy się gniewać, kiedy straszne rzeczy dzieją się w Kościele na przykład Bożym. Tak samo jak Pan Jezus zareagował. Takie rzeczy powinny wywoływać gniew. Ale ten gniew nie powinien wprowadzać nas w grzech. Czyli w coś, co zamieszka w twoim sercu, sprawi, że będziesz to karmił, podlewał i będziesz czekał, aż będą wyrastały z tego owoce. Nie można doprowadzić do sytuacji, w której gniew staje się sensem twojego życia. Kiedy ta złość sprawia, że to jest w pewnym sensie cel twojego istnienia. Widziałam kiedyś, słuchajcie, sytuację taką, przykrą w Kościele również, do której doszło do pewnego podziału, by tak można było nazwać. I była tam grupa ludzi. I powiem szczerze bardzo mocno, też ja zaliczałem się do tych osób, które się tam nie zgadzały z pewnymi rzeczami w tym Kościele, które miały miejsce. Będąc wiele lat w tym Kościele. I słuchajcie, i było coś takiego, że rozmawiałem z wieloma osobami, którzy widzieli pewną jakąś przykrą rzecz, która się tam działa, tak? I się gniewali bardzo z tego powodu. I ten gniew był naprawdę, można by powiedzieć, z mojego punktu widzenia był wywołany bardzo taki, no, był jak najbardziej prawidłową reakcją na to, co się wydarzyło, tak? Z tym, że ten grzech, przepraszam, ten gniew doprowadził do tego, że ci ludzie zwątpili kompletnie w Boga. Ten gniew urósł do takiej rangi, że oni w momencie, kiedy już nawet odeszli z tego kościoła, tak? Odeszli, już nie mieli nic wspólnego z tym kościołem i z tym problemem, który tam był, tak? Oni tak byli cały czas pogniewani, że oni cały czas oni potrzebowali tej sytuacji chorej, tak? Po to, żeby karmić ten swój gniew, który mają, tak? Był, że tak powiem, pewnym powodem tego, że oni w ogóle funkcjonują. A w momencie, kiedy zabrakło źródła tego gniewu, nagle ludzie się rozeszli, to w takim razie Boga nie ma. I uważam, że jednym niebezpieczeństwem właśnie gniewu jest to, że kiedy pozwolimy, żeby to za bardzo wszystko poszło. Jak ktoś nam wyrządzi krzywdę, prawda, w pracy, nie wiem, upuści młotek na palca, prawda, no, że zrobi to specjalnie na przykład, prawda, no to co, nie pogniewamy się? Nie, słuchaj, masz tu drugą nogę, weź, bawę.
Jest.
Pogniewamy się. Tak. Musimy się wkurzyć, to zaboli, słuchajcie, ej. Ale żeby to nie było tak, że potem się do tej osoby nie odzywasz, że wyzywasz tam osobę, że po prostu jest ci gorzej niż obojętna nawet czasami, tak? Bo on opuścił młotek na twoją nogę. I taka bardzo fajna rzecz tutaj jest napisana, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Tak? Czyli generalnie bardzo taki, uważam, niektórzy rozumieją to dosłownie, tak? I uważam, że jest to pewna też bardzo praktyczna, bardzo fajna rzecz. Znam małżeństwa, które postanowiły sobie, że nie kładą się pogniewane na siebie spać. Jeżeli są pokłóceni ze sobą, to muszą to rozwiązać do momentu, aż pójdą spać. Można w taki sposób zrozumieć? Bardzo praktyczne. Efekt uzyskany prawidłowy, tak? Można to rozumieć bardziej górnolotnie. I myślę, że większość z was patrzących teraz na mnie ma taką nadzieję, że też to powiem. Żeby nie zmieniało się nasze oblicze, prawda, pod wpływem tego gniewu. Że tak jak byliśmy, promienialiśmy i to światłość była widoczna, tak? Każdego dnia w naszym życiu, żeby ten gniew, który był spowodowany pewnie słuszną rzeczą, nie spowodował, że ta światłość zaczyna przygasać. Tak? Można w ten sposób też to rozumieć. Bardzo, bardzo taki prosty sposób. Bo nie dawajcie diabłu przystępu. Nie dawajcie diabłu przystępu. Jest to, można powiedzieć, dość ogólne stwierdzenie, tak? Niemniej jednak uważam również je za naprawdę bardzo praktyczne. Bo w jaki sposób my możemy dawać przystęp diabłu w naszym życiu? Bo to, że Paweł ostrzega nas przed czymś takim, to myślę, że możemy się zgodzić tutaj, tak? Że istnieje prawdopodobieństwo w twoim życiu, że dasz jakiś przystęp diabłu do swojego życia, tak? Cokolwiek to teraz znaczy, myślę, że to są zapisane takie słowa, to tak możemy je w taki sposób rozumieć. Także co takiego sprawia, że możemy dać przystęp diabłu w naszym życiu? No też, między innymi. Również. Można by się zrozumieć ten werset też w bardziej taki ogólnym znaczeniu, tak? Że przystęp diabłu dajemy poprzez grzech. W momencie, kiedy pojawia się w naszym życiu grzech. Jednym z takich konkretnych rzeczy, którym tutaj Darek też zauważył, tak? Jest zapisana w kolejnym wersecie. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Kto kradnie, niech kraść przestanie. Myślę, że taka bardzo prosta rzecz, tak? Jakieś pojęcie kradzieży każdy z nas ma. Wiemy o tym, że generalnie kradzież jest złą rzeczą tutaj na tym świecie i nie wolno kraść, tak? Prawdopodobnie wszyscy z domów, większość nas na pewno wyniosła, że kraść nie wolno, więc potępiamy kradzież, wszelką kradzież. Niemniej jednak, taka jedna tylko drobna uwaga, zanim przejdę do następnej części tego wersetu i być może skończę już na tym. Taka jedna tylko drobna rzecz odnośnie tej kradzieży. Na żadnym etapie Słowa Bożego nie pisze, jak wielka ta kradzież musi być. Albo jak bardzo drogie dobra musiałbyś ukraść, prawda, żeby zaliczyć to do kradzieży karalnej. Albo żeby zaliczyć to do kradzieży karalnej w takim biblijnym słowo znaczeniu, czyli zwanej grzechem. Wiecie, prawo ludzkie jest takie. Jak ukradniesz tam wartość do, nie wiem, do tam 200 zł pewnie, do 500 czy 800 zł, to nawet to jest wykroczenie, tak? Także do 800 zł to tam nie ma. Płatą jakieś tam kolejne progi, prawda? Mamy kolejny próg, że do iluś tam, potem do iluś i te kary wzrastają, prawda? To one coraz więcej, potem więzienie, potem coś tam i tak dalej, i tak dalej. Także w prawie takim ludzkim to jest takie skategoryzowane. A w prawie Bożym kradzież to jest kradzież. Zabrałeś coś, co nie należy do ciebie, przywłaszczyłeś sobie coś, cokolwiek to jest. Czy to jest kredka z piórnika kolegi, koleżanki w szkole? Czy to jest jakaś inna rzecz? Nie mówię tutaj o nieumyślnym zabraniu długopisu, co mi się też zdarza. Jeśli komuś zabrałem, przepraszam. Przyznaję się. Szczególnie mi ktoś daje coś do podpisania, wiecie, to mam potem taki pęk długopisu. Nie mam to długopisy.
Ja mam tak z zapalniczkami.
Trzeba przestać palić, to wtedy się skończy.
Nie,
No, także jakie proste rozwiązanie na problem z kradzieżą zapalniczek, słuchajcie, po prostu przestańcie palić, nie? To wtedy nie będziecie kradli zapalniczek. No. Także słuchajcie, prosta drobna rzecz, no nie? Prosta drobna rzecz, czasami to może być coś drobnego, ale kiedy umyślnie pomyślałeś o tym, że takie coś by mi się przydało, nie, ta paczka chusteczek higienicznych, prawda? Nie należy do mnie, ale...
Może się przydać.
Ale może się przydać, tak? Nikt nie zauważy przecież, no nie? Taki drobiazg. Najczęściej, no nie, to tak leży bezpańsko, no nie? Chyba widziałem kogoś, kto to tu kładł, prawda? Ale ten... No, słuchajcie, także myślę, że jest to naprawdę taka rzecz, na którą również musimy zwrócić uwagę, szczególnie, że wiem o tym, że no, w społeczeństwie naszym są ludzie, którzy mają większy lub mniejszy z tym problem, tak? Z tą kradzieżą. Ale jest druga część tego wersetu. Jest druga część tego wersetu, słuchajcie, która myślę już powinna dużo bardziej adekwatnie do nas i może myślę, że już każdy z nas mógłby troszeczkę więcej też z tego wyciągnąć. No bo tą kradzież generalnie, tak jak mówię, można by powiedzieć, że można tam jakoś zamknąć to gdzieś ten rozdział w swoim życiu i po prostu pilnować, żeby to się nie działo. Ale pisze tutaj dalej, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Pierwsza rzecz, żmudną pracą własnych rąk zdobywać dobra. Tak? Bardzo fajne tutaj wyjaśnienie. Można by powiedzieć, dobra, ja przestanę tutaj kraść, nie będę kradł, idę do pracy. Tak, będę pracował. Będę pracował i teraz takie sobie zadaj pytanie, a po co będziesz pracować?
Nie czas.
Wspaniałe. Wspaniałą rzeczą Słowa Bożego jest to i Kościoła, i w ogóle chrześcijaństwo jest to, że pierwszą rzeczą, która nas pcha do tego wszystkiego, co tutaj w tych na razie kilku wersetach, żeśmy sobie omówili, to jest to, że kochamy. Kochamy Boga i kochamy ludzi. A kiedy kochamy Boga i kochamy ludzi, to jest to, co mówiłem ostatnio też wam, jak się z wami dzieliłem, odnośnie pewnej pokory, tak, usługiwaniu sobie nawzajem. Trochę nawet więcej, bo rozmawialiśmy o tym, że uznajemy innych za wyższych od siebie. Pamiętacie? Kto był? Uznajemy innych za wyższych od siebie. Czy ktoś z nas tutaj na tej sali, nie opowiadajmy tutaj głośno, albo czy kiedykolwiek w swoim życiu pomyślałeś nas o swojej pracy w ten sposób? Idę zarabiać pieniądze, aby mieć z czego udzielać potrzebującym.
Znaczy sobie. Trzeba.
Inny. To, co chciałeś dla siebie, to jest opisane w pierwszej części tego wersetu. Ukradłaś, bo chciałeś to mieć. Dla mnie, tak? Nikt pewnie tego nie będzie nawet widział, że ja to mam. Najlepiej. Ale ja to mam, tak? To jest moje. Apostol Paweł zachęca nas do zupełnie odwrotnego. Nie dość, że nie kradnij, nie zabieraj tego, co nie twoje, to idź do pracy, zarób pieniądze i nie dla siebie, tak jak ta kradzież, bo kradzież ma to właśnie do siebie, że chcemy dla siebie, tak? Dla mnie. Nasze ego, tak? Idź do tej pracy i nawet nie myśl o sobie, myśl o innych. Żmudną pracą własnych rąk zdobywajmy dobra, abyśmy mieli z czego udzielać właśnie potrzebującym, słuchajcie. I pomyśl o tym. Pomyśl o tym, jak jutro będziesz szedł do pracy, jak budzik zadzwoni rano. Pomyśl o tym, po co to robimy tak naprawdę. Jaki jest w tym cel? A myślę, że w pewnym sensie zachęciłem was. Kiedyś dokończę, ale jak sami widzicie, no z każdy z tych wersetów jest tutaj naprawdę jest nafaszerowany pewną jakąś wartością taką, którą fajnie by było sobie głębiej omówić. A ja bardzo lubię mówić o takich rzeczach praktycznych. Bo tak jak powiedziałem na początku, byłem w wielu sytuacjach, rozmawiałem z wieloma ludźmi, sam też miałem wiele jakichś w życiu, może większych lub mniejszych rozterek, tak? I zauważyłem, że nam właśnie chrześcijanom brakuje właśnie tej takiej praktyczności, takiego praktycznego podejścia do swojego życia, tak? Że to, że nazywam się chrześcijaninem, nazywam się dzieckiem Bożym, nazywam się uczniem Jezusa Chrystusa, tak? Nazywam się Jego sługą. To coś oznacza. Oznacza coś praktycznego. I oprócz tego, że chcę być tą osobą, że chcę być tym chrześcijaninem, to muszę wykonać pewną pracę. To chcę wykonać tą pracę. To powinienem ją wykonać. Powinienem się skupić i zastanowić nad tym, co tak naprawdę w wymiarze takim biblijnym oznacza chrześcijanin. I tym bardziej może jest mi bliskie takie podejście mojemu sercu z takiego względu, że tak Pan Bóg właśnie nam pokierował, że jeszcze na przykład, nie wiem, w życiu zawodowym tak starałem się zawsze, że jak znajdowałem się na jakimś stanowisku, to starałem się wykonywać to najlepiej, jak tylko potrafię. Tak? Może to też było tak, że z Natalią pobraliśmy się wcześniej też mieliśmy dzieci i wiecie, dużo zamieszania z małymi dziećmi szczególnie i wiecie, jak szedłem na 8 godzin do pracy, to starałem się, żeby to było zawsze tylko 8 godzin, żeby nic tam nie zostać ani dłużej, ani minuty, żeby wrócić do domu jak najszybciej. I nie miałem tyle, co nawet osoby w moim wieku na podobnych stanowiskach, że mogę tam z godziny dłużej, 2 godziny dłużej zostać w pracy, żeby móc pewne rzeczy podokańczać, żeby mógł lepszy wynik na koniec miesiąca zrobić, czy coś takiego. I oprócz tego, że jeszcze dom, to jeszcze staraliśmy się czynnie w kościele usługiwać też razem z żoną. I stwierdziłem, że musi te 8 godzin, które mam w pracy, to może to jest tylko i aż 8 godzin, prawda? Ja muszę przez te 8 godzin zrobić 110%, prawda? Czyli chcę zrobić tyle, co zrobił na przykład ktoś obok przez 9-10 godzin, tak? Także muszę podejść do tego bardzo praktycznie i bardzo efektywnie, tak? Muszę po prostu starać się robić to konkretnie. Także jeżeli na jakimś stanowisku zastanawiam się, co jest oczekiwane ode mnie na tym danym stanowisku? Jakie rzeczy powinienem robić? Czego nie powinienem robić? Jak to robić, żeby robić to najlepiej? Tak? Takie proste rzeczy sobie zadawałem. I podobnie, słuchajcie, jeżeli już nazywam się chrześcijaninem, ja nie chcę być jakimś tam chrześcijaninem, tak? Że po prostu tylko mnie tam nazywałem, a on potem to z tego kościoła, tak, wiecie. Wielonosiątkowy, taką dużą, tak, już kilka razy słyszałem tutaj w Starogardzie, tak jak. A to do którego kościoła ty chodzisz, do Zielonosiątkowego? A, to tam taka, taki duży napis jest na tym, no jak tu przejeżdżamy tom, no nie? No, fajnie. Także naprawdę uważam, że jest to rzecz, którą myślę, zachęcam każdego z was, abyśmy sobie ten list do Efezjan, żeby każdy z nas przeanalizował w życiu pod kątem swojego życia, tak? Teoria a praktyka, dwie różne rzeczy, to zapamiętajcie. To, że wiemy i nawet z nami nauczymy się tego na pamięć, to nie sprawia, że będziemy to robili. I czasami to będzie wymagało od nas pewnego wysiłku, wyjście z jakiejś strefy komfortu, pozostawienie jakichś swoich przyzwyczajeń, rzeczy, które kochamy, tak? I spojrzenie na to wszystko trochę z drugiej strony. Pomodlimy się?
Amen. Aleluja. Jest nam pytanie.
Aleluja. Panie Ojcze, my Tobie dziękujemy, Panie, za ten czas. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, że ono jest nasycone takimi wartościowymi, cennymi rzeczami, wskazówkami do tego, jak mamy żyć. Na czym mamy się skupiać? Co mamy czynić, Panie? Uwielbiam Ciebie za to, co dla nas zrobiłeś przede wszystkim, Panie. Ja Tobie dziękuję za to, że umarłeś za nas na krzyżu, że przelałeś swoją krew, że okazałeś nam miłość, Panie. Bo bez tego byśmy byli nikim, Panie. To nie miałoby nic sensu, kochany Ojcze. Ja proszę Ciebie, Panie, żeby właśnie ta, abyś wylewał na nas tą swoją miłość, Boże. Aby Twój Duch Święty się przechadzał pośród nas, aby dotykał naszych serc, aby je zmieniał, aby nas doświadczał w taki sposób unikalny, cudowny i wspaniały. I przede wszystkim przydawaj nam siły, Panie, jest do tego, abyśmy mogli każdego dnia przyoblekać się w tego nowego człowieka, Panie. Abyśmy każdego dnia mogli zmieniać się, Panie Jezu, na Twój obraz i podobieństwo do Ciebie, Panie. Chcemy być tak jak Ty, Boże. Chcemy być tacy jak Ty. Dlatego prosimy Cię, Panie Jezu, abyś nauczył nas, Panie Jezu, odstawiać te wszystkie rzeczy, które Tobie się nie podobają, Panie. Odkładać je. I kiedy to, jeśli to będą rzeczy, które będą nas kosztowały coś, czy materialnie, czy w takiej sferze duchowo-psychologicznej, Panie Jezu, prosimy Ciebie, daj nam w tym wszystkim siły. Daj nam w tym wszystkim wytrwałość, Panie Jezu. Modlę się o to, kochany Ojcze, abyśmy tutaj rośli wspólnie razem, jako Twój Kościół, jako Twoje dzieci umiłowane, wybrane przez Ciebie, Panie Jezu. Abyśmy budowali wspólnie Kościół, który jest silny. Kościół, który jest bliski Twojemu sercu, Panie. Chwała Tobie niech będzie, Ojcze kochany, wywyższamy Ciebie. Bądź uwielbiony i wywyższony, Panie. Amen.
Amen. Amen.